programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też w studiu mojego gościa, profesor Robert Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór.
Witam pana redaktora, kłaniam się państwu.
Panie profesorze, pandemia delikatnie na razie jeszcze ustępuje, choć systematycznie, to prawda, ale problemy okulistyczne wcale nie znikają. Jednym z tych najczęściej podejmowanych w mediach jest, jakżeby inaczej, kwestia zaćmy, bo to jest chyba ta choroba i to schorzenie okulistyczne, które zbiera bardzo pokaźne żniwo, a tu niestety przez pandemię, choć nie tylko, czasem nazwijmy sprawę po imieniu, przez własne niedbalstwo, wiele osób zaniedbuje wizytę okulisty, odkładając ją gdzieś tam na dalszy plan, a to niedobre podejście.
Tak jest. My zauważyliśmy, że pandemia spowodowała znaczny spadek ilości operacji zaćmy w Polsce. Ocenia się, że pandemia obniżyła te ilości o 30%. To jest dużo. Przed pandemią w Polsce wykonywano 400 tysięcy operacji, czyli w takiej skali to jest duża grupa osób, które nie poddały się operacji. Przez to widzenie, czynność układu wzrokowego jest już istotnie obniżona u tych osób. To pociąga za sobą różnego rodzaju wypadki, złamania, zły komfort życia codziennego i też na pewno mniejszą pewność w wykonywaniu obowiązków zawodowych.
Muszę dopytać pana profesora, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale zaćma to jest często domena osób starszych i pewnie wiele osób sobie tłumaczy, no lata lecą, to i widzenie musi być coraz bardziej gorsze, słabsze.
Zaćma to przede wszystkim bardzo częste schorzenie narządu wzroku. Rzeczywiście z wiekiem występuje częściej, jest to tak zwana idiopatyczna starsza zaćma, ale też obserwujemy ją u ludzi coraz młodszych, już po czwartej dekadzie życia. Wiemy, że może przyspieszać ją na przykład cukrzyca, urazy, wiele takich innych schorzeń oczu, jak na przykład krótkowzroczność, szczególnie wysoka. Dlatego dotyczy całkiem sporej grupy osób młodych, aktywnych zawodowo, które jeśli nie poddadzą się operacji, na pewno zarówno komfort życia, jak i ich taka skuteczność zawodowa istotnie spadają.
I tu znowu pewnie wiele osób sobie tłumaczy, a nie mam czasu, pójdę później, nie mam pieniędzy, bo za to wszystko pewnie trzeba będzie zapłacić, a kolejki też są długie, długie na tygodnie albo lata czekania, więc i tak się pewnie ta operacja nie uda. Tak wiele osób może sobie tłumaczyć.
Jest wiele takich potocznych przekonań, które nie są do końca prawdziwe. Przede wszystkim jest to operacja refundowana przez NFZ, czyli nieodpłatna dla pacjenta. Ponadto również kolejki nie są tak długie, ponieważ właśnie chorzy w tej chwili zwlekają. Tutaj dominuje ten lęk przed infekcją, ale my musimy też podkreślić, że w Lublinie, w klinikach okulistyki na Chmielnej 1 my już od roku wprowadziliśmy reżimy sanitarne. Operujemy na dwie zmiany do wieczora. Stosujemy wiele rozwiązań, które skutecznie zapobiegają infekcjom. I to do tego stopnia, że jak dotąd, oczywiście mówię to z wielką pokorą, nie odnotowaliśmy żadnej infekcji u nas w ośrodku. Czyli zachęcam państwa i proszę naprawdę nie zwlekać z wizytą u nas, jeśli są podejrzenia zaćmy, czy już na przykład jest takie rozpoznanie postawione, należy zabiegowi się w miarę wcześnie poddać, ponieważ wiemy, że jeśli poczekamy zbyt długo, jeśli choroba będzie zbyt zaawansowana, wówczas staje się operacja dużo bardziej ryzykowna.
I zaraz do tego dojdziemy, panie profesorze, bo to, o czym wspomniał pan na samym początku naszej rozmowy, to jest pogorszenie komfortu widzenia, bo tak bardzo prostym językiem mówiąc, dochodzi do zmętnienia soczewki.
Dochodzi do zmętnienia soczewki. Zaczynamy widzieć niewyraźnie, szczególnie o zmroku. przy małej ilości światła w otoczeniu nagle przestajemy w ogóle widzieć. Poza tym nie możemy rozpoznać twarzy, nie możemy przeczytać druku. Jeśli prowadzimy samochód, często dochodzi do takiego zjawiska halo wokół źródeł światła, oślepiania wręcz, fotopsji, czyli po prostu zaczyna się robić bardzo niewyraźnie, niewygodnie. Jednocześnie na przykład ja obserwowałem takich pacjentów, którzy nagle przez to, że mieli małą aktywność ruchową, to bardzo istotnie tyli z powodu zaćmy. Czasami osoby te są nie do końca zadbane, ponieważ nie umieją ocenić nawet wyglądu zewnętrznego swojego. I również widzimy w tej chwili nawrót tych bardzo zaawansowanych stadiów choroby. Nawet widziałem osoby przyprowadzane za rękę, które całkowicie przestały widzieć w wyniku zaćmy.
Panie profesorze, po tym precyzyjnym opisie zaćmy i objawów, to tak sami możemy sobie ewentualnie zdiagnozować trochę śmiechem, żartem, bo fachowa, profesjonalna ocena lekarska jest tu potrzebna, ale po tym wszystkim wstępnie taką diagnozę możemy sobie postawić.
W przypadku narządu wzroku głównym oceniającym jest zawsze pacjent, bo to on najlepiej ocenia, jak widzi, prawda? Jeśli stwierdzamy, że zaczynamy widzieć niewyraźnie, udajmy się do okulisty. Może być to zaćma, ale mogą być to jeszcze inne schorzenia. Zaćma na szczęście jest uleczalna. Nawet ocenia się, że leczona operacyjnie jest to taka procedura medyczna, czyli operacja zaćmy, która niesie największą szansę na sukces w medycynie.
Panie profesorze, musimy wymienić tę wadliwą, tę zmętniałą soczewkę.
Musimy wymienić, usuwamy zmętniałą soczewkę własną i dokonujemy wszczepienia soczewki sztucznej.
Wspomniał pan o tym, że nie warto czekać, szczególnie teraz w okresie pandemii, w ogóle, bo tylko może to sprawę pogorszyć, a może pogorszyć dlatego, że ten długi czas oczekiwania powoduje to, że ta soczewka staje się coraz bardziej, ta nasza naturalna soczewka staje się coraz bardziej twarda.
Soczewka staje się coraz bardziej zmętniała i rzeczywiście twarda. Znaczy to, że podczas operacji my musimy jako chirurdzy oka użyć większej ilości ultradźwięków, czyli energii, żeby tą soczewkę odpowiednio rozkruszyć i usunąć. To nie jest obojętne dla oka. My wprowadzamy narzędzia do środka do oka i tam operując emitujemy ultradźwięki. Jeśli stan jest zaawansowany, tych ultradźwięków jest dużo więcej, one mogą uszkadzać inne struktury, nie tylko soczewkę. Dlatego pamiętajmy, że naprawdę dla rokowania, dla procesu gojenia ważne jest wczesne leczenie.
Wspomniał pan profesor o tym, że zaćma często jest przypadłością osób z cukrzycą.
Osoby chore na cukrzycę częściej również chorują na zaćmę. Oczywiście chorują też na retinopatię cukrzycową, czyli na szereg objawów ocznych cukrzycy. Ale zaćma to rzeczywiście choroba, która w dużym procencie występuje. Zarówno cukrzyca wywołuje zaćmę, a także przyspiesza jej rozwój.
Panie profesorze, cukrzyca to jedno, ale zestaw chorób, ten wachlarz chorób, z którymi mają do czynienia okuliści, jest bardzo szeroki, bo tu właściwie w jednym ciągu można zaraz wymienić jaskrę czy inne choroby siatkówki po schorzenia plamki żółtej.
Tak, z jednej strony te wszystkie schorzenia mogą współtowarzyszyć też zaćmie. I jeśli odpowiednio wcześnie usuniemy tą zmętniałą soczewkę, lekarz ma szansę na właściwą kontrolę dna oka, tarczy nerwu wzrokowego, plamki, czyli tych struktur, które mogą być dotknięte jeszcze przez inne choroby. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że nie tylko chorzy z zaćmą przychodzą zbyt późno do okulisty, ale z tymi innymi schorzeniami również. I my operując na przykład choroby siatkówki, stwierdzamy, że też mimo faktu, że pacjent nie widzi przez kilka tygodni, to jego pojawienie się w ośrodku okulistycznym jest zbyt późne. Wtedy można niestety niejako w cudzysłowie przeczekać ten okres, kiedy jest jeszcze szansa na powrót do dobrego widzenia.
Te wyzwania, jakie przed wami stoją, są szczególne, bo one no właśnie dotyczą tak newralgicznego i tak istotnego dla każdego chyba z nas narządu, jakim jest oko. Czasem pewnie trudno przekonać pacjenta do tego, żeby poddał się zabiegowi, bo pacjent może niesłusznie oczywiście wychodzić z założenia, że może lepiej niech będzie tak jak jest, niż nie daj Boże miałoby być gorzej.
Na pewno te postawy w tej chwili się nasiliły w pandemii. Są osoby, które uważają, że jest wciąż ryzyko zakażeń, jeszcze mogą poczekać. Nawołuję, ja apeluję, aby przychodzić, zgłaszać się szybko, bo współczesna medycyna w zasadzie zakłada, że największe szanse na właśnie dobre skutki leczenia to leczenie wczesne.
Jedną z takich możliwości daje program leczenia cukrzycowego obrzęku plamki żółtej. Tu znowu niejako jesteśmy wokół tego jednego z najistotniejszych schorzeń właśnie dotyczącego plamki żółtej. No i znowu odnosimy się do cukrzycy, a więc zmory niejako XXI wieku.
Czekamy na rządowy program leczenia cukrzycowego obrzęku plamki, dlatego że już od paru lat jako środowisko apelowaliśmy do rządu, do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiem, że w tej chwili te apele przynoszą skutek i że rzeczywiście niebawem, w zasadzie to są już tygodnie albo najbliższe miesiące, ten program lekowy rządowy będzie wprowadzony. On spowoduje, że będziemy mogli skutecznie i tak systemowo leczyć osoby z ocznymi powikłaniami cukrzycy, a szczególnie cukrzycowy obrzęk plamki, który jest zagrożeniem w zasadzie dla z jednej strony prawidłowego widzenia, bo uszkadza centralne widzenie i stanowi problem społeczny.
Panie profesorze, ja mam wrażenie, że nawyk dbania o oczy, o wzrok powinien być kształtowany właściwie od małego dziecka.
Oczywiście, to jest następny problem. Bardzo dziękuję za to pytanie. My wiemy, że pandemia to też nauczanie zdalne. Od najmłodszych lat szkolnych, w tej chwili nasi najmłodsi obywatele są poddani nauczaniu zdalnemu. To pociąga bardzo wiele problemów, zarówno takich społecznych, również psychologicznych, ale my, okuliści, wiemy, że rok nauczania zdalnego spowodował nasilenie występowania krótkowzroczności.
Ja powiem więcej, panie profesorze, bo to nie tylko nauka, ale i kontakty towarzyskie również przeniosły się do tych ekranów z niebieskim światłem.
Właśnie. I dzieci po godzinach nauki zdalnej jeszcze się komunikują przy użyciu smartfonów. Tam czcionki są bardzo małe. Wymaga to wytężania stałego zarówno tego wysiłku akomodacji, jak i ekspozycji na błękitne światło. Stąd jest to bardzo niekorzystne dla rozwijającego się układu wzrokowego, drogi wzrokowej. Oczywiście możemy tu iść dalej i mówić jeszcze o najmłodszych dzieciach. Już po urodzeniu są pewne zagrożenia dla tych dzieci, takie jak zaćma wrodzona, jak jaskra wrodzona, na przykład śmiertelna choroba siatkówczak, nowotwór, czy taki główny objaw wielu schorzeń, jakim jest choroba zezowa, biała źrenica. To jest cały szereg wielu, wielu zjawisk, z którymi my, okuliści, z jednej strony no, mierzymy się, ale chcielibyśmy naszym najmłodszym pacjentom pomóc jak najwcześniej.
No i tutaj chyba główna rola rodziców, bo osobom trzecim czasem jest niezręcznie powiedzieć: słuchaj, twoje dziecko chyba zezuje.
Tak, to prawda. Tu główny ciężar i obowiązek spoczywa na rodzicach. Oczywiście my, jeśli będziemy robić badania przesiewowe, systemowe, które są również wspierane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, no będziemy mieli taki mandat, że o takich sprawach będziemy musieli informować, kierować takie dzieci szybko do kliniki okulistyki.
Tutaj Lublin może okazać się pionierem właśnie w tych badaniach przesiewowych.
My rzeczywiście chcemy bardzo szybko wdrożyć takie rozwiązania. Jeszcze mamy dodatkowo projekty telemedyczne, medycyny cyfrowej. To wszystko na pewno będzie wspomagało badania przesiewowe u dzieci w wieku szkolnym.
Te badania są o tyle istotne, że one właściwie przede wszystkim są bezbolesne i nieangażujące dzieci.
Nawet dokonywane są z pewnej odległości, z około metra, czyli bezkontaktowo. Dziecko staje przed kamerą i patrzy w jej obiektyw. Kamera sama dokonuje, nawet bez konieczności wywoływania mydriazy. Taka kamera dokonuje pomiaru, pokazuje nam bardzo precyzyjnie stan z jednej strony układu optycznego, czy tam są jakieś wady, czy jest to krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm. Także w tej chwili dysponujemy niezwykle precyzyjnym sprzętem.
Zakładając, że taka wada zostanie wychwycona w młodym wieku, jest większa szansa na jej korekcję bądź całkowite usunięcie?
Z jednej strony my będziemy odpowiednio korygować tego typu wady, z drugiej strony musimy też wykluczyć inne schorzenia, na przykład niedowidzenie, które się może pojawić przy rozwoju wad wzroku i będziemy mieli szansę jeszcze takie niedowidzenie wyleczyć. Również odpowiednio, jeśli są to wady duże, możemy zastosować odpowiednie leczenie farmakologiczne, bo pojawiają się nowe metody terapii, które my w Lublinie wprowadzamy.
Oby były wprowadzane, jest na to szansa poważna.
Tak, jest szansa w tej chwili rzeczywiście, w zasadzie można powiedzieć, że te badania z pewnością ruszą w naszym regionie.
O czym zapewniał Robert Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się panu redaktorowi. Kłaniam się państwu.
Dobranoc.
Dobranoc.